Witam Ciebie, drogi słuchaczu. No tak. Czasem tak się rozpoczyna. Ale wtedy, kiedy ktoś się do Was, do Państwa zwraca jako do jednostki, właśnie w ten sposób, to możecie mieć już pewne wątpliwości co do czystych intencji. Bo nie ma czegoś takiego w podcastingu, że zwracasz się do jakiegoś anonimowego słuchacza per ty. Oczywiście, ja mogę się zwrócić tutaj do pana redaktora naczelnego, tam po imieniu, czy jeżeli mamy jakąś konkretną osobę na myśli. Ale kiedy ktoś się zwraca nie do społeczności, która słucha audycji, ale do jednostki, to znaczy, że nie znając ciebie, ma wobec ciebie jakiś plan. Ma jakiś interes, ma jakieś intencje, i to chyba nie jest do końca fajne. I nie mówię, że tak jest zawsze. Trzeba zwracać na to uwagę, bo to jest bardzo, bardzo fajny z perspektywy manipulatora trik, właśnie, żeby sterować ludźmi. To jest bardzo przydatna umiejętność. Zaczynanie wypowiedzi od zwracania się do jakiejś anonimowej jednostki per ty. Natomiast niech teraz zabrzmi nasz oczywiście dżingiel. To jest audycja 80 ze studia 80, lecąca fenomenalnie jak zwykle przez światłowody 80, o których już kiedyś była mowa.
Audycja 80.
Drodzy Państwo, szanowni słuchacze, miłośnicy Radia Enklawy też. Jakiś czas temu sobie rozmawialiśmy, znaczy ja rozmawiałem tutaj do Was, na temat Emanuela Levinasa, na temat jego poglądów i teraz tak naprawdę mamy już trzecią audycję, która dotyczy jego działalności filozoficznej i publicystycznej. I pierwsza z tych audycji to był wykład arcybiskupa Jędraszewskiego, który jakby dotknął po części całości rozważań Levinasa, chociaż to jest niemożliwe, jemu się to jakoś udało pogodzić. Druga audycja to była audycja jakoś przed świętami, dotyczyła tego, czym jest Bóg i czy i kim jest Bóg, jeżeli to jest lepiej sformułowane pytanie, w kontekście tego, czy można w ogóle takie pytanie zadać. I czy Boga należy traktować jako myśl, znaczy jako myśl, nie jako myśl, ale jako osobę. I tutaj trzecia audycja to była audycja już bardzo taka konkretna na temat tego, czym jest pragnienie niewidzialnego według Levinasa. Teraz mamy audycję czwartą, wcześniej powiedziałem, że to jest audycja trzecia, to się sypnąłem. No, ja nigdy nie byłem dobry z matematyki. Natomiast, także licząc po kolei, wychodzi nam, że to jest już audycja czwarta. I powiedzieliśmy sobie w zeszłym razie, jeżeli tak mogę powiedzieć, coś na temat tego, czym jest pragnienie metafizyczne. I doszliśmy do takiej konkluzji, że jest coś takiego, co czyni nas ludźmi, co pozwala nam być. Trwać w tej świadomości tego, że jesteśmy ludźmi. To jest właśnie pragnienie niewidzialnego, pragnienie czegoś absolutnie innego niż to, co znamy. Powiedzieliśmy sobie o tym, że mogą być to oczywiście różne krainy, tak zwane, z tym, że nasza kraina, w której jesteśmy, możemy ją określić jako po prostu krainę tożsamego, czyli tożsamość. Moja jest, można powiedzieć, w wiedzy też, może inaczej, wiedza o danej krainie jest w mojej tożsamości. I dlatego po prostu znam coś i tak jakby się identyfikuję z tym, co znam. Kiedy czegoś nie znam, coś wkracza niejako w sferę innego. Bo to chodzi o to, żeby w filozofii Emanuela Levinasa na takim bardzo podstawowym poziomie znać dwa fundamentalne tak naprawdę terminy. Pierwszym z tych terminów jest tożsamy, i tutaj w książce jest to napisane w ten sposób: jest to toż, myślnik, samy. Z tym, że toż i samy to są dwa słowa, dwa wyrazy akurat w książce napisane z dużej litery. Natomiast jest jeszcze inny. No i mamy tutaj tak jakby przeciwieństwo, pewien nieskończony, nieokreślony dystans, absolutny dystans pomiędzy tożsamym a innym. I jakby to przełożyć na ludzki rodzaj mowy, to tożsamym jesteś ty, jako ty dla siebie, jako dla mnie już jesteś innym, natomiast ja dla siebie i to, co mnie otacza, również z tymi wszystkimi historiami, w których odnajduję siebie, to wszystko jest częścią mojej tożsamości. Natomiast już twój świat, twoje postrzeganie świata jest w pewnym stopniu, znaczy w pewnym stopniu jest absolutnie czymś innym. I tutaj, drodzy Państwo, ja oczywiście zastosowałem ten sam trik, o którym mówiłem na początku, zacząłem się zwracać do anonimowego słuchacza per ty, ale mogę Was zapewnić, że nie mam żadnych złych intencji w tym, pomimo że niejako sobie zaprzeczyłem.
Thank you.
To jest audycja 80 ze studia 80. Odświeżyliśmy sobie bardzo delikutaśnie temat podstaw, właściwie temat podstaw, no podstawy filozofii Emanuela Levinasa, czyli coś, co jest moją tożsamością i coś, co jest inne w stosunku do mojej tożsamości. I będziemy badać sobie ten temat. Mówiąc jeszcze raz, no powiedzmy, że jest jakaś, nie wiem, jest pani Balbina. O, jest pani Balbina i jestem ja koło pani Balbiny, powiedzmy. I postrzeganie świata przez panią Balbinę, jej emocje, jej historia, wszystko to, co się z nią wiąże, jest w stosunku do mnie inne. To jest coś zupełnie innego i tak naprawdę dystans pomiędzy moją percepcją, a jej percepcją jest absolutny. Oczywiście do tego później jeszcze dojdziemy, analizując tekst Levinasa, o tym, czym jest tak naprawdę inny. Do tej pory mówiliśmy sobie o tym, że jest to w metaforycznym sensie kraina. Kraina oddalona nieskończenie daleko, kraina, której pragniemy, ale im bardziej pragniemy tą krainę, tym bardziej nasz głód wzrasta. To jest taki proces, kiedy to karmimy się własnym głodem. I o tym napisał Emanuel Levinas w pierwszym podpunkcie. A teraz chodźmy sobie do drugiego. Napisał on tak, że na tę absolutną zewnętrzność celu metafizycznego, na tę nieredukowalność ruchu do gry wewnętrznej, do zwykłej obecności przy własnym ja, wskazuje, nawet jeśli nie wykazuje, słowo transcendentny. To znaczy, że jeżeli jest coś inne w stosunku do mnie, to znaczy, że ja jestem gdzieś tam nastawiony do tego, ale dystans jest absolutny. Jedynie mamy w swoim umyśle rodzaj pewnej odległości, pewnego kierunku w stosunku do właśnie innego. I to jest coś poza, to jest coś poza, to jest coś zupełnie transcendentnego. Pisze on dalej tak, że ruch metafizyczny jest transcendentny, a transcendencja jako pragnienie i brak adekwatności jest z konieczności transcendancją. I co to jest ta transcendancja? Bardzo trudne słowo. To jest termin chyba z terminologii dalekowschodniej, zdaje się. Jest to taki moment, kiedy człowiek w kierunku, powiedzmy, ewolucji wzbija się na poziom duchowy, powiedzmy, staje się bytem duchowym. To jest jakaś taka terminologia związana z czystą filozofią postrzegania rzeczywistości. Można sobie poczytać o tych takich człowiekach, panach transcend i paniach, oczywiście paniach, też zapomniałem, paniach transanscendantów, transanscendantach, tak. Można sobie poczytać o nich w internecie. Także jest to, powiedzmy, znaczy tutaj teraz mówię o tym pragnieniu metafizycznym, o transcendencji, może uściślimy, że ta transcendencja jest takim jakby wykroczeniem poza własną cielesność, próbą wykroczenia, to jest dobre określenie, jest to próba wykroczenia poza własną tożsamość. Oczywiście z konieczności tak musimy to nazwać. Transcendencja przypisywana temu ruchowi ma tę osobliwość, że dystans, jaki wyraża, w odróżnieniu od każdej zwykłej odległości, konstytuuje sposób istnienia zewnętrznego bytu. Jego charakterystyka formalna, bycie innym, stanowi jego treść. Dlatego metafizyk i inne nie tworzą razem całości. Metafizyk jest absolutnie odseparowany. I co to znaczy? To znaczy, że metafizyk, czyli ja jako ktoś, kto z mojej perspektywy doświadcza kogoś innego, nie tworzy, powiedzmy, relacji obustronnej z innym. To znaczy, że nie da rady tego procesu obserwować z zewnątrz. ponieważ jeżeli byśmy obserwowali ten proces z zewnątrz, wtedy ta cała relacja jawiłaby nam się jako całość, a to by z kolei przekreśliło absolutny dystans pomiędzy moją tożsamością, pomiędzy tożsamym, a pomiędzy innym. I o tym napisał Levinas, albo Levinas, jak kto woli, w następnym akapicie, mówiąc, że metafizyk i inne nie są elementami korelacji, którą można by odwrócić. Odwracalność relacji, w ramach której terminy można ujmować bez różnicy od strony lewej do prawej albo od prawej do lewej, tworzy z nich jednego i drugiego, czyli parę. Dopełniają się one wówczas w obrębie widzialnego z zewnątrz systemu. Tym samym rzekoma transcendencja rozpuszcza się w jedności systemu, który niszczy radykalną inność innego. Nieodwracalność nie znaczy po prostu, że tożsamy zwraca się ku innemu, przepraszam, ale inne nie zwraca się do tożsamego. Takiej ewentualności nie jesteśmy w stanie rozważyć. Radykalne odseparowanie tożsamego i innego znaczy dokładnie tyle, że nie możemy umieścić się poza tą relacją, by odnotować zgodność lub brak zgodności między ruchem w tę i w tamtą stronę. W przeciwnym razie tożsame i inne jednoczyłoby się w naszym spojrzeniu pokonującym absolutny dystans, jaki je oddziela. To jest audycja 80 ze studia 80. No, szanowni państwo, dzisiaj dotykamy ciężkich narkotyków. To jest tak, że niektórzy lubią sobie piwko, niektórzy winko, a niektórzy jadą po prostu na ostro. Tak samo jak niektórzy sobie lubią zapalić dżoncika, tak niektórzy walą heroinę. No, my dzisiaj zdecydowanie walimy heroinę, także jest to swoista alchemia myśli i nie każdy człowiek jest też w stanie wytrzymać pewne tutaj pewną intensywność, że tak powiem, informacji i rozumowania. Nie jest to nic dziwnego, że ludzie odpadają, bo raczej bym tutaj się zwracał w kierunku tych, którzy się tym interesują, tak jak ja zresztą, że to z nimi jest coś nie tak, ale to jest też pojęcie oczywiście względne, bo co to znaczy, że coś jest z kimś nie tak? No, to w sumie nic nie znaczy, bo to, co większość zwykła uznawać za normalne, no jest tak naprawdę słabe w jakim tamkolwiek no, obiektywnym spostrzeżeniu. Co zwykliśmy uważać za normalne? No, zwykliśmy uważać za normalne kupę kredytów, życie na kredyt w ogóle, o może tak, brak jakichkolwiek filarów etycznych i moralnych. No, akurat tutaj filozofia Levinasa tak naprawdę skupia się bardzo mocno na etyce, dlatego też wspomniałem o tym. I nigdy nie należy się gdzieś tam sugerować tym, co jest podobno normalne, a co nie jest normalne. Bo to tworzy pewnego rodzaju system, a system potrafi zniszczyć inwencję, potrafi zniszczyć kreatywność i potrafi zniszczyć tak naprawdę no, wszystko to, co jest w nas jako ludziach twórczego. Mówiliśmy sobie o tym, co jest tożsame i inne i o tym, że to nie może się jednoczyć w naszym spojrzeniu. To powtórzę jeszcze raz. Dystans pomiędzy jednym a drugim jest niedostrzegalny z zewnętrznego punktu widzenia. I Levinas pisze, że inność i ta radykalna heterogeniczność innego możliwa jest tylko pod warunkiem, że inne jest innym w stosunku do członu, który z istoty pozostaje w punkcie wyjścia, służąc za punkt wyjścia relacji, który jest tożsamym. Nie w sensie względnym, lecz w sensie absolutnym. członem, który może pozostać absolutnie w punkcie wyjścia relacji, jest tylko ja. Czyli można powiedzieć, że jest coś, co nazywamy tożsamym i w tym tożsamym mamy taki, można powiedzieć, specjalny pokój z szybą i jest to jedyna szyba w całym mieszkaniu, jako tożsamy, że jest całym mieszkaniem i my przez tą szybę widzimy to, co jest inne. Ta szyba jest tak naprawdę pewnego rodzaju transparentem, wizją inności, wizją transcendencji, przedstawiająca, znaczy może nie przedstawiająca, ona konstytuuje nas w tej odległości, niejako nas konstytuuje, w widoku tej odległości, może tak. Co to jest właśnie być ja? Czyli mamy ten pokój, który jest punktem wyjścia, z którego dostrzegamy to, co inne. Być ja to mieć za swą treść tożsamość, niezależnie od indywiduacji. Czy indywiduacji. Tak, dobrze przeczytałem. Jaką można czerpać z pewnego systemu odniesień? Ja nie jest bytem, który pozostaje zawsze taki sam, ale bytem, którego istnienie polega na utożsamianiu się, na odnajdywaniu swojej tożsamości we wszystkim, co mu się przydarza. Jest tożsamością we właściwym sensie, źródłowym dziełem identyfikacji. Po czym poznać, że ja to ja? No, powiedzmy, że mamy dwa typy ludzi. Mamy człowieka, który jest pozytywnie nastawiony do obcych, których spotyka. A mamy człowieka, który jest nastawiony do obcych negatywnie. I teraz powiedzmy, że ten pierwszy, uśmiechnięty, wędruje sobie, powiedzmy, po mieście. O, idzie sobie po mieście i się potknął. No, się wywalił, powiedzmy, ale nie zrobił z tego żadnej filozofii. Wywrócił się. Oczywiście, no, nie miało to wpływu na jego dobre samopoczucie, które i tak mu towarzyszy. Wstał i poszedł sobie dalej. No, a idzie pan tutaj zgryźliwy, który się potknął i się wywrócił. I ten pan, powiedzmy Józef, zaczyna ostro klnąć, zaczyna narzekać, no i idzie sobie dalej, no. Idzie sobie dalej i spotkał się ze spojrzeniem znajomego, który tak się dziwnie zawsze patrzy na tego właśnie pana Józefa. No i powiedzmy, to jeszcze tutaj wzmogło to jego takie, przepraszam za określenie, podkurwienie jeszcze, że coś się, uwaga, gapisz w ten sposób. I wrócimy sobie jeszcze raz do tego, chciałem powiedzieć, normalnego, do tego pozytywnego człowieka, który też się spotyka ze spojrzeniem tego samego dziwnego sąsiada, który się po prostu na wszystkich tak gapi spod byka. No i pan pozytywny się uśmiecha. I to jest tak naprawdę odnajdywanie w takich, nie chcę mówić pierdołach, ale po prostu w zwykłej codzienności, odnajdywanie swojego ja, swojej tożsamości i swojego charakteru. I o tym napisał Emmanuel Levinet właśnie. I pisze dalej, że ja jest tożsame nawet w swoich przemianach. Przedstawia je sobie i myśli o nich. No dobra, niech to będzie dziecko, które rośnie. O, może tak. I zawsze jest tak, że jak są dzieci małe, to one sobie tam rosną i mają taką metryczkę. Co nie? Takie, że tam się zaznacza, że na przykład dziecko ma metry. Potem jak trochę urośnie, to będzie miało 1,20 m, potem będzie miało 1,30 m. To się zaznacza markerem na tej metryczce, na tej takiej linijce, którą się przykleja na ścianę. I no, jest to, o czym on tutaj pisze. Są pewne przemiany i odnajdujemy swoją tożsamość w naszych przemianach. No, już nie mówię o takich przemianach bardziej abstrakcyjnych. No. Uniwersalna tożsamość, zdolna ogarnąć wszelką różnorodność, czyli mówimy o czymś, co jest uniwersalne, Czyli to można do tego czegoś odnieść wszystko. Wszystkie zmiany, jakie się rodzą. Rosną włosy, nie rosną włosy. Rosną paznokcie, nie wiem, rośnie brzuch i tak dalej. I właśnie hipotetyczna sytuacja. Ta tożsamość zdolna ogarnąć wszelką różnorodność, przepraszam bardzo, wspiera się na tożsamości podmiotu pierwszej osoby. Czyli uniwersalna myśl to ja myślę. No tutaj nie wiem, czy to jest tak, patrząc na niektórych ludzi, czy to jest taka uniwersalna myśl, że ja myślę, ale no powiedzmy, że wszyscy myślą, tylko że w innych kategoriach. No, więc no nie mogę tutaj dodać czegoś innego, bo by było najprościej powiedzieć, że jest pewna grupa ludzi, która nie myśli, no ale dobra, no ale wszyscy jakoś tam myślą. I ja jest ze sobą tożsame nawet w swoich przemianach, w innym jeszcze sensie. W istocie ja, które myśli, słucha własnego myślenia lub obawia się własnych głębi i dostrzega, że jest inne od siebie samego. No i teraz pytanie, czy drodzy słuchacze Radia Enklawa, czy mieliście kiedyś coś takiego, że przestraszyliście się siebie? Albo że poczuliście się obcymi względem was samych? No to jest pytanie. No, apostoł Paweł w Biblii w jednym ze swoich listów napisał, że nie to, co chce, to czynię, ale to, czego nienawidzę, to czynię. To jest świadectwo tego, że był on też innym w stosunku do samego siebie. I tutaj odkrywa taka osoba, która obawia się siebie samego, obawia się własnego charakteru też, odkrywa w ten sposób sławną naiwność własnej myśli, która myśli prosto przed siebie. Tak, jak idzie się prosto przed siebie. Słucha swoich myśli i odkrywa, że jest dogmatyczne, obce samemu sobie. Tak czasem, jak się z kimś rozmawia, nie wiem, na przykład, no powiedzmy, że jesteśmy ostro wypici, no i zaczynamy gadać, no gadamy różne rzeczy, no. I potem, jak ktoś nas nagra i puści nam dzień później, kiedy już sobie wytrzeźwiejemy, to się okazało, no co ja tam gadam, co ja... Skąd to się wzięło? No, zaczynamy się kłócić samymi z sobą. Czasem, oczywiście to się dzieje w mikroskali, biorąc pod uwagę ludzi o zdrowych zmysłach, to się dzieje też w tym, że coś palniemy czasem w towarzystwie. Pieprzniemy coś, co akurat dla tego człowieka nie powinno być... No lepiej by było, żeby on tego nie słyszał. Potem zdajemy sobie z konsekwencji, zdajemy sobie sprawę z konsekwencji tego, co powiedzieliśmy. I co z tego wynika? No, że jesteśmy wobec siebie inni. Jesteśmy w jakimś sensie obcy samemu sobie i to jest kolejny, że tak się wyrażę, pokój mojej tożsamości. I Levinas pisze, że ale nawet w obliczu tej inności ja jest tożsamym, stapia się ze sobą, nie jest w stanie wyprzeć się tego dziwnego siebie. Audycja 80 ze Studia 80. Rozmawiamy dzisiaj o Emanuelu Levinasie, a mówiąc ściślej o jego filozofii i o tym, co stanowi podstawę jego filozofii, czyli o tożsamym i innym i o, powiedzmy, absolutnym dystansie, jaki dzieli te dwa, powiedzmy, zjawiska, tak możemy to określić. Ja odróżniam siebie od siebie samego, a jednocześnie bezpośrednio wiem o tym, że to, co odróżnione, nie jest różne. Ja, coś jednoimiennego, odpycham siebie od siebie samego, ale to, co zostało rozróżnione, co zostało założone jako różne, nie jest bezpośrednio jako rozróżnienie żadnym rozróżnieniem dla mnie. To znaczy, że jeżeli ty masz czasem wstręt do samego siebie, albo się wstydzisz za to, co zrobiłeś, chcesz się niejako odseparować od siebie samego, i to jest takie złudzenie, że to ci wychodzi, ale jednocześnie to i tak się stapia w całość ten niecny czyn, który popełniłeś i fakt, że żałujesz tego czynu. To jest no, pewne rozróżnianie tego, co tak naprawdę jest jednym. Ty jako człowiek jesteś jednym. No widzicie, drodzy słuchacze, że na początku mówiłem wam o tym, że jeżeli ktoś się zwraca do was jako do anonimowego ty, to pewnie ma jakieś intencje. No teraz okazało się, że sam to robię, ale to tylko dlatego, żeby wyjaśnić różnicę pomiędzy ja i pomiędzy ty. Także ja to mówię tutaj w takim sensie, powiedzmy, tylko czysto edukacyjnym. Na pewno nie jest to jakieś tam, powiedzmy, zaproszenie na zjazd kościoła zielonoświątkowego, powiedzmy, gdzie zapraszam ciebie i żebyś przyjechał i chwalił z nami Pana, słuchając nabożnych pieśni, podnosząc ręce w górę. Nie. Zupełnie nie o to mi chodzi. Różnica nie jest różnicą. Ja jako inny nie jest innym, ale innym z dużej litery, czyli w tym metafizycznym jego słowa znaczeniu. Można tu pominąć fakt, że bezpośrednia oczywistość nie ma, przepraszam, ma dla Hegla charakter tymczasowy. Ja, które odpycha siebie ze wstrętem, ja, które wyrywa się z nudy bycia sobą, to tylko odmiany samowiedzy spoczywającej na nierozerwalnej tożsamości ja ze sobą. Odmienność ja, które samemu sobie wydaje się inne, może poruszyć wyobraźnię poety właśnie dlatego, że jako negacja siebie przez siebie należy do gry tożsamego, właśnie dlatego, że jest tylko jednym ze sposobów identyfikacji ja. I tutaj jest ta gra tożsamego. Wcześniej, na samym początku, powiedzieliśmy, że absolutna zewnętrzność celu metafizycznego, czyli innego, nie sprowadza się tylko i wyłącznie albo w ogóle do gry wewnętrznej, do zwykłej obecności przy własnym ja. Tutaj mamy coś zupełnie odwrotnego. Utożsamianie się tożsamego w ja nie zachodzi jako monotonna tautologia, czyli ja jestem ja. W takim ujęciu umyka naszej uwadze oryginalność identyfikacji, której nie da się sprowadzić do formalizmu. A jest A. Trzeba ją ująć inaczej niż przez refleksję nad abstrakcyjnym przedstawieniem siebie przez siebie. Trzeba wyjść od konkretnej relacji pomiędzy ja i światem. Ten ostatni, obcy i wrogi, powinien, można by sądzić, naruszać tożsamość ja. Ale prawdziwa i źródłowa relacja między nimi, w której ja odsłania się właśnie jako tożsamy w ścisłym sensie, ma postać przebywania w świecie. Czyli to, o czym już mówiłem wcześniej, metafora dwóch, że tak powiem, indywiduów, którym coś się przytrafia i którzy reagują każdy na swój sposób. I właśnie, jeżeli już mówimy o sposobie. Sposób, w jaki ja istnieję wobec innego, w cudzysłowie oczywiście, świata, polega właśnie na przebywaniu, na utożsamianiu się przez istnienie w nim jak u siebie. W świecie na pierwszy rzut oka innym. Ja jest jednak autochtonem. Co to jest autochton? To jest rdzenny mieszkaniec jakiejś. No, to narodowości, no bardziej to, no jak mieliśmy na przykład Indian żyjących w Ameryce Północnej, tak rdzennych, powiedzmy, mieszkańców danej, czy to społeczności danego terenu, to jest właśnie taki Indianin, to jest autochton. W świecie ja znajduję sobie miejsce i dom. Mieszkać znaczy stać i trzymać się. Nie jako wąż, który chwyta się gryząc własny ogon, ale jako takie ciało, które na zewnętrznej, w stosunku do niego ziemi, stoi i coś może. U siebie nie jest zawartością, lecz miejscem, w którym ja mogę, w którym choć zależę od wewnętrznej rzeczywistości, jestem mimo tej zależności albo dzięki niej wolny. Wystarczy iść, robić coś, by wszystko wziąć w swoje ręce. Ostatecznie wszystko w pewnym sensie i w określonym miejscu pozostaje do mojej dyspozycji. Skaluję środki, robię stosowne obliczenia i sposoby ujęcia. Miejsce, środowisko dostarcza właśnie tych sposobów. Wszystko jest tu, wszystko do mnie należy, Wszystko zostaje z góry ujęte wraz z początkowym zajmowaniem miejsca. Wszystko zostaje pojęte. Możliwość posiadania, to znaczy zawieszenia samej inności tego, co jest inne, tylko na pierwszy rzut oka i w stosunku do mnie, określa sposób bycia tożsamego. To znaczy, że nawet w zupełnie obcej cywilizacji, nie, to może za bardzo takie słowo zaawansowane, nie chodzi o cywilizację w innym kraju, gdzie wszystko wygląda inaczej. Po prostu nie ma żadnych punktów odniesienia. No przyjechałeś z Polski do zupełnie innego kraju, gdzie wszystko wygląda zupełnie inaczej. Ludzie wyglądają zupełnie inaczej, krajobrazy wyglądają zupełnie inaczej, inne zapachy, inne smaki, inna, no nie wiem, architektura już, takich rzeczy bardziej przyziemnych. Wszystko wydaje ci się inne. Masz wrażenie, że umarłeś. Masz wrażenie, że jesteś w jakimś miejscu, do którego... z którego już nigdy nie wrócisz do tego, co kochałeś wcześniej. No, ale czas pokazuje, że to jest tylko pewna iluzja. Że tak tylko wygląda na pierwszy rzut oka, bo z biegiem czasu zaczynasz się odnajdywać w tej rzeczywistości, zaczynasz ją poznawać, zaczynasz wchodzić w relacje z tą rzeczywistością i okazuje się, że to, co niszczyło cię poprzez na przykład ukazywanie ci tej różnicy pomiędzy tym, co znałeś, a tym, czego nie znasz, zamiast cię niszczyć, to zaczyna być twoim sprzymierzeńcem. I to jest niejako różnica pomiędzy innym pisanym z małej litery, a innym pisanym z dużej litery. To, co jest inne pisane z dużej litery u Levinasa, jest absolutnie inne. To jest coś, powtórzę tutaj to po raz 794 i pół, to jest coś, czego no nie możemy zgłębić, ale mamy poczucie, że to jest i jesteśmy w punkcie wyjścia tej absolutnej relacji. Potrafimy gdzieś tam siebie odnieść do tej relacji. Możliwość posiadania, to znaczy zawieszania samej inności tego, co jest inne, tylko na pierwszy rzut oka i w stosunku do mnie określa sposób bycia tożsamego. Tutaj jeszcze raz to podkreślę. W świecie jestem u siebie, ponieważ poddaje się on lub wymyka posiadaniu. No, dobry przykład emigracji, gdzieś jedziesz, żyjesz w totalnym bałaganie i tak dalej. Jedyne co masz to para, że tak powiem, butów i spodni, i tam jedna para tam koszuli, czy tam czegoś masz bardzo mało. Dobra, powiedzmy, że masz jedną torbę ciuchów i to wszystko. No nie masz nic kompletnie, jesteś zdany. No i wszystko ulega jakiejś segregacji w czasie. Wszystko się zmienia i w jakimś stopniu staje się to naszą tożsamością oczywiście. No i zaczynamy coś mieć. To, że znam jakąś drogę, to ja tą drogę niejako mam. To, co absolutnie inne, nie tylko nie daje się posiąść, ale podważa posiadanie i właśnie dlatego pozwala je poświęcić. Trzeba potraktować poważnie te przekształcanie się inności świata w tożsamość siebie. Momentów, w cudzysłowie, tej identyfikacji ciała, domu, pracy, własności, ekonomii, nie można uważać za dane empiryczne i przypadkowe, dodane do formalnej struktury tożsamego. Są to łącza tej struktury. Tożsamość tożsamego nie jest pustą tautologią ani dialektyczną opozycją wobec innego, lecz konkretem egoizmu. Ha, ha! I tutaj jest słowo bardzo nielubiane. Zawsze ludzie sobie myślą, że tak, jeżeli myślisz o sobie, jeżeli ja myślę o sobie, patrzę czasem na swój interes, to już jestem wielkim egoistą i tak dalej. A to Levinas trochę inaczej definiuje tutaj to pojęcie. Mówi on, że to oczywiście to ma znaczenie dla możliwości metafizyki. Gdyby tożsamy zyskiwał tożsamość tylko przez opozycję do innego, byłby częścią absolutnej całości obejmującej go wraz z innym. W takim wypadku roszczenie metafizycznego pragnienia, od którego tu wyszliśmy, relacja z absolutnie innym, nie miałaby żadnych podstaw. Ale separacja między metafizykiem a tym, co metafizyczne, rozdział utrzymujący się w ramach tej relacji i przybierający postać egoizmu nie jest po prostu drugą stroną jedności. Czyli jest to, jakby to powiedzieć, no egoizm w tym wypadku, o którym pisze Levinas, jest to swojego rodzaju poczucie suwerenności, poczucie materii, poczucie zjednoczenia z samym sobą i poczucie tego, że moje postrzeganie tego wszystkiego, co się dzieje, jest moje. Tak naprawdę jest to ja w jakimś tam sensie. Kiedy masz swoje mieszkanie, powiedzmy, tak, no, masz tam jakieś mieszkanie i tam zapraszacie kogoś sobie do tego mieszkania, dobra, już zmieniłem formę na mnogą, to dla waszych gości, wasze mieszkanie jest inne niż dla was, bo przeżyliście więcej w tym mieszkaniu, może jakieś cudowne, romantyczne chwile, czego wam oczywiście bardzo życzę, no ale wasz gość no, nie przeżył tego, chyba że to jest gość, powiedzmy, z którym przeżywacie te chwile, wtedy jest to jakiś rodzaj zjednoczenia, no ale dalej jest to, powiedzmy, inne, coś innego dla was i dla, powiedzmy, tej drugiej osoby. Jednak jak tożsamy urzeczywistniający się jako egoizm może wejść w relację z innym, nie pozbawiając go natychmiast jego inności? Na czym polega ten stosunek? A na czym polega ten stosunek, to dowiemy się po łyku wina czerwonego. Dobre na, żeby się rozgrać troszkę, bo zimno, jest zima, prawda? Mamy zimę. To jest audycja 80 ze studia 80 Leconsa i mówimy sobie dzisiaj ładnie i przyjemnie oczywiście o Emanuelu Lewinasie i o tym, że jest coś takiego jak tożsamość, tożsamy i jest coś takiego jak inny. I właśnie tenże inny, bo powiedzmy, jest oddalony od nas w stosunku bezwzględnym i absolutnym. Przed naszą przerwą na łyk ciepłego wina, zadaliśmy sobie pytanie, na czym polega stosunek tożsamego i innego. Na czym polega ta relacja i jak to jest, że te dwa podmioty są w stanie nawiązać relacje ze sobą, jednocześnie nie ingerując w swoją naturę. Relacja metafizyczna nie może być, ściśle mówiąc, przedstawieniem, bo inne rozpuszczałoby się wówczas w tożsamym. Wszelakie przedstawienie daje się przecież zasadniczo interpretować jako transcendentalna konstytucja. Inne, do którego odnosi się metafizyk, rozpoznając w nim inne, nie znajduje się po prostu w innym miejscu. Przypomina ideę Platona zgodnie z formułą Arystotelesa, że idee nie zajmują żadnego miejsca. Ja mogę, czyli władza ja, nie może pokonać odległości, jaką wyznacza inność innego. To prawda, że nawet moja najbardziej wewnętrzna wewnętrzność jawi mi się jako obca lub wroga, że przedmioty użytkowe, pożywienie, świat, który zamieszkujemy, są inne w stosunku do nas. Ale inność dzieląca mnie od świata, w którym mieszkam, ma charakter tylko formalny. Jak już mówiliśmy, świat, w którym przebywam, podlega mojej władzy. Metafizyczne inne jest inne innością, która nie jest formalna, która nie jest tylko drugą stroną tożsamości i której nie tworzy także opór tożsamego. Jest ono inne innością wcześniejszą od każdej inicjatywy i całego imperializmu tożsamego. Inne innością, która stanowi treść innego. Inne innością, która nie ogranicza tożsamego, albowiem ograniczając tożsamość, inne nie byłoby w mocnym sensie inne. Dzięki wspólnej granicy wciąż jeszcze znajdowałoby się wewnątrz systemu, wciąż jeszcze byłoby innym. Czyli chodzi tutaj nam głównie o to, żeby cały czas mieć to na uwadze, że jest coś, co jest w mocnym sensie odseparowane, w stopniu niewyobrażalnym, tak jakby w stopniu nieskończonym, powiedzmy. Absolutnie inne to inny człowiek. Nie należy on do tego samego szeregu co ja. Wspólnota, w której mówię ty albo my, nie jest liczbą mnogą ja. Ja i ty nie są tu egzemplarzami tego samego pojęcia. Z innym człowiekiem nie wiąże mnie ani relacja posiadania, ani jedność liczbowa, ani jedność pojęcia. Brak wspólnej ojczyzny sprawia, że inny jest obcym. Obcym, który zakłóca moje u siebie. Najprościej to wytłumaczyć na przykładzie, kiedy ktoś się zaczyna wtryniać w twoje sprawy i w twoje życie. To chyba jest najprostszy, aczkolwiek bardzo negatywny przykład. Może być też przykład bardzo pozytywny, kiedy dana osoba zmienia nasze nastawienie pozytywnie, i zaczynamy robić pewną rewizję swoich zachowań i tego, czym się w życiu kierowaliśmy. Ale obcy znaczy też wolny. W stosunku do niego nie mogę móc, nie mogę mieć żadnej władzy. Wymyka się on mojemu panowaniu w istotny sposób, nawet jeżeli nim dysponuję. Nie mieści się w moim miejscu, ale ja, który nie mam wspólnego pojęcia z obcym, ja również tak jak on, nie należę do żadnego rodzaju. Jesteśmy tożsamym i innym. Spójka i nie oznacza tu ani łączenia, ani władzy jednego terminu nad drugim. I tutaj dochodzimy do tak naprawdę pewnego takiego rodzaju centrum w filozofii Emanuela Levinasa, jakim jest etyka. Że w stosunku do innego ja nie mogę móc, nie mogę mieć władzy nad drugim człowiekiem. Arcybiskup Jędraszewski powiedział, że bardzo trudno jest zrozumieć filozofię Emanuela Levinasa bez kontekstu historycznego. Dlatego zaczęliśmy ten cały cykl jeszcze w grudniu od tego, że arcybiskup Jędraszewski wytłumaczył, powiedzmy, historyczny kontekst powstawania filozofii Emanuela Levinasa. A chodziło tutaj, bo ona powstawała w, tutaj przypomnę, w XX wieku i no, Levinas był świadkiem działania reżimów totalitarnych, największych zbrodniczych systemów, jakie były kiedykolwiek na Ziemi. Dlatego też nie mógł darować Heideggerowi i, jak to podkreślił, wielkiemu Heideggerowi, tego, że poparł on partię Hitlera. A nie mógł on mu tego darować z jednego powodu, bo różni ludzie robią różne rzeczy. Różne rzeczy są robione przez różnych ludzi, ale no Heidegger był wielki, dlatego Levinas nie mógł tego jemu darować. Powiedział, że jego noga więcej w Niemczech nie postanie. I rzeczywiście nie powstała. No ale to, jeżeli chcecie się z tym zapoznać, jeżeli nie słuchaliście tego wykładu, to jest też on tutaj w jednej z audycji. Wykład się nazywa Sklepik Levinasa. Możecie go gdzieś tam poniżej znaleźć. To było w grudniu zeszłego roku. Także fundamentalna sprawa. Nie możemy mieć władzy nad drugim człowiekiem. Postaramy się pokazać, że obcowanie tożsamego i innego, na które zdajemy się nakładać tak niezwykłe warunki, ma naturę mowy. Relacja ustanawiana przez mowę jest bowiem tego rodzaju, że terminy tej relacji nie graniczą ze sobą, że inny, mimo związku z tożsamym, pozostaje wobec tożsamego transcendentny. Relacja tożsamego i innego, czyli metafizyka, rozgrywa się źródłowo jako dyskurs, w którym tożsamy, skupiony w sobości, jedyny i autochtoniczny, byt szczegółowy, wychodzi z siebie. Czyli całość, o której mówimy, całość tożsamości, zostaje w paradoksalny sposób jest ta całość rozrywana. Relacja, której człony nie tworzą całości, nie może zatem wydarzyć się w ogólnej ekonomii bytu inaczej niż jako ruch od ja do innego, jako twarzą w twarz, jako odległość rozpościerająca się w głąb, w głębinę mowy, dobroci, pragnienia. Jest niesprowadzalna do relacji, jaką jest niesprowadzalna do relacji między rozmaitymi innymi względem siebie, członami. Ustanawia syntetyczna aktywność intelektu w swych synoptycznych operacjach. Relacja, której człony nie tworzą całości, nie może zatem wydarzyć się w ogólnej ekonomii bytu inaczej niż jako ruch od ja do innego, jako twarzą w twarz, jako odległość rozpościerająca się w głąb, w głębinę mowy, dobroci, pragnienia. Jest niesprowadzalna do relacji, jaką między rozmaitymi innymi względem siebie członami ustanawia syntetyczna aktywność intelektu w swych synoptycznych operacjach. Słowo synoptyczny. Na przykład Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza, jeżeli dobrze pamiętam, są synoptyczne. To znaczy, że są tam pewne elementy wspólne. Jest to jakoś niejako jedność. Jeżeli podałem złe Ewangelie, to poprawcie mnie, ale nie pamiętam, które uczeni określają jako Ewangelie synoptyczne. Natomiast chyba na pewno Mateusz i Marek, tak, na pewno Mateusz i Marek to są takie dwa przykłady właśnie Ewangelii synoptycznych. Ja nie jest przypadkowym tworem, dzięki któremu tożsame i inne, będące logicznymi określeniami bytu, mogą dodatkowo odzwierciedlać się w myśleniu. To myślenie, w cudzysłowie ja, są konieczne do tego, by inność mogła się wydarzyć w bycie. Nieodwracalność stosunku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jeden z członów realizuje ów stosunek jako ruch samej transcendencji, gdy przebiega tę odległość, a nie tylko ją postrzega lub wymyśla. No to jest dosyć skomplikowane. Możemy wrócić jeszcze raz do tego, co powiedzieliśmy, czyli ja nie jest przypadkowym tworem, dzięki któremu tożsame i inne, będące logicznymi określeniami bytu, mogą dodatkowo odzwierciedlać się w myśleniu. To myślenie i ja są konieczne do tego, by inność mogła się wydarzyć w bycie. Czyli myślenie jest tak naprawdę, jakby to powiedzieć, no, ekwiwalentem, może ekwiwalentem, może środkiem, może jest to pewnego rodzaju sposób, jest to pewnego rodzaju element, który powoduje, że mamy relację z innym. Myślenie, że możemy postrzegać drugiego człowieka jako innego, przede wszystkim, bo zaista jest on tym innym. Nieodwracalność stosunku może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jeden z członów, czyli albo tożsamy, albo inny, realizuje ów stosunek jako ruch samej transcendencji, gdy przebiega tę odległość, a nie tylko ją postrzega lub wymyśla. Myślenie, wewnętrzność to pękanie bytu i samo wydarzanie się, a nie odbijanie transcendencji. Tej relacji nie poznajemy inaczej, i właśnie to jest w niej niezwykłe, niż urzeczywistniając ją. Możliwa jest jedynie taka inność, która wychodzi od ja. Czyli inny nie może postrzegać tożsamego, ale tożsamy postrzega innego. Zawsze. I to jest no już taka dosyć abstrakcyjna forma, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale jeżeli słuchaliście uważnie, to wiecie mniej więcej o co chodzi. Mowa utrzymuje dystans pomiędzy mną a innym, radykalną separację, która nie pozwala odtworzyć całości i której wymaga transcendencja. Nie może więc przekreślić egoizmu istnienia, ale sam fakt prowadzenia rozmowy świadczy o tym, że przyznaje innemu prawo ponad tym egoizmem i właśnie w ten sposób usprawiedliwiam samego siebie. Czyli jeżeli pamiętacie, bo mówiliśmy o tym, czym jest egoizm w kontekście tutaj tego dzieła, które analizujemy. Chodziło o to, że moje ja jest tak naprawdę ukonstytuowaniem mojej suwerenności, mojej tożsamości i to jest właśnie egoizm. Natomiast już rozmowa z drugim człowiekiem jest coś, co jest zupełnie ponad tym egoizmem, co stawia się na wyższej pozycji niż moje własne ja. Do istoty rozmowy należy apologia, przez którą ja jednocześnie afirmuje siebie i skłania się przed transcendencją. Dobroć, która, jak dalej zobaczymy, jest celem rozmowy, nadającym jej właśnie znaczenie, również zawiera moment apologetyczny. Czasem trudno jest zrozumieć myśli Emanuela Levinasa, ale jeżeli przeczytamy sobie parę razy, bo to jest tak, że my podążamy za jego tokiem rozumowania i to nie jest tak, że sam akapit jest, jakby to powiedzieć, nie chcę mówić autorytarny. Brakuje mi, proszę Państwa, słów dzisiaj. Tutaj każdy akapit jest częścią ogólnej myśli. On nie stanowi sam o sobie. I czasem trzeba przeczytać cały podpunkt, żeby filozof nas do czegoś doprowadził, do pewnego. Przepraszam, skojarzyło mi się tak dosyć niejednoznacznie. Chodzi o to, że jesteśmy w pewnym miejscu, z którym przyszliśmy z filozofem. I dopiero cofając się, wiedząc do którego miejsca idziemy, wiemy mniej więcej o co mu chodziło, prowadząc nas akurat tą drogą, jaką nas prowadził. Rozerwanie całości nie polega na odróżnieniu w myśli członów, które się wzajemnie składają, a przynajmniej tworzą szereg. Pustka, która rozrywa całość, może utrzymać się wbrew myśleniu, nieuchronnie totalizującemu i synoptycznemu. Tylko pod warunkiem, że myśl znajdzie się w obliczu innego, jako wyłamującego się z wszelkich kategorii. Zamiast jednoczyć się z nim, jak z przedmiotem, w jakąś całość, myślenie polega tu na mówieniu. Taka więź między tożsamym a innym, która nie tworzy całości, proponujemy taką więź nazwać religią. Twierdząc, że inny może pozostać absolutnie innym, że z tożsamym wchodzi tylko w stosunek mowy, mówimy innymi słowy, że historia, polegająca na utożsamianiu tego samego, nie może rościć sobie pretensji do łączenia tożsamego i innego w całość. To, co absolutnie inne, czego inność filozofia immanencji rzekomo przekracza na poziomie wspólnej historii, pozostaje wobec historii transcendentne. Tożsame jest z istoty utożsamianiem tego, co różne, a więc systemem. To nie ja wymyka się systemowi, tak jak myślał Kierkegaard, lecz inny. Halo, dzień dobry, to jest audycja 80 po raz kolejny. To była audycja właściwie, tak, to była audycja 80. Dzisiaj prowadzę ją w stylu amerykańskim. Mam swoją ulubioną stację radiową, którą serdecznie polecam, Classic Country Radio. I tam jest jeden taki prowadzący, którego uwielbiam słuchać. I ostatnio był jakiś konkurs i pan powiedział to z taką euforią w sobie. Na przykład, zróbmy sobie taki konkurs teraz. Do wygrania mamy książkę, znakomitą książkę Henry'ego Bergsona pod tytułem Materia i Pamięć. I proszę Państwa, niech ktoś teraz zadzwoni, jeżeli ktoś zadzwoni w tej chwili do Studia 80, ten otrzyma tą książkę bez żadnych kosztów. Będzie to zupełny dar ku rozwojowi własnego intelektu, tudzież poszerzaniu własnych horyzontów. Proszę Państwa, czekamy właśnie na ten jedyny telefon, który będzie zaraz. Zaraz słyszę dzwonek. Dzień dobry, mamy słuchacza, witam bardzo serdecznie, słuchacz. Dzień dobry, Studio 80. Co tam słychać u pana?
A dzień dobry, wszystko dobrze. Cieszę się, że jestem na linii wobec tego, że jestem tutaj. Nazywam się Marian Trans i jestem słuchaczem.
Bardzo się cieszymy. W związku z tym otrzymuje pan od nas, jako że pan zadzwonił, otrzymuje pan od nas książkę Henry'ego Bergsona pod tytułem Materia i Pamięć. Aha. Mam nadzieję, że będzie panu służyć. Tak. No, wobec tego już słuchacz musi teraz podać swoje dane. Tak, dziękujemy. Dziękujemy ci, Marian, że zadzwoniłeś. To była audycja 80, bardzo pozytywna. Dzisiaj mam nadzieję, że będziecie mieli co o czym myśleć przez te kolejne dni. Zwłaszcza, że tego materiału jest dużo do ogarnięcia, jeżeli chodzi o filozofię Emanuela Levinasa. Także polecam sobie na spokojnie jeszcze przeczytać to, co jest napisane w książce Całość i Nieskończoność, czyli esej o zewnętrzności, a my oczywiście będziemy za jakiś czas kontynuować temat znowu. To była audycja 80. Wspierajcie ją, proszę, po prawej stronie. Macie taki przycisk Dokar Enklawy. Możecie wesprzeć Radio Enklawa, tudzież audycję 80 tam sobie możecie wybrać. To, jak tam jest 50%, tak, dla któregoś z programów. Także z całego serca polecam, jeżeli chcecie dalej kontynuować te tematy, to słuchajcie audycji 80. A jeżeli chcecie mieć pewność, że ta audycja będzie, to możecie ją wesprzeć i możecie wesprzeć radio, które tak naprawdę jest chyba takim, no, jednym z nielicznych radii w Polsce, które akurat w ten sposób promuje pewne wartości i pewien sposób bardzo wolnościowy podchodzenia do świata i do drugiego człowieka. To mówił Remigiusz Knapik. Do usłyszenia niebawem.